Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Szanowni Państwo, gdzieś w natłoku informacji ze świata minęła zeszłej niedzieli druga tura wyborów prezydenckich w Turcji. Zwyciężył w nich dotychczasowy prezydent Recep Tayyip Erdoğan, pozostawiając w tyle lidera opozycji Kemala Kılıçdaroğlu. Dziś za to mamy środę, 31, więc ostatni dzień maja. A witają Państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. No a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Jakie były przyczyny i jakie będą konsekwencje wyboru Turków? Czy Turcja zbliży się do Europy, czy do Bliskiego Wschodu, no a może do Rosji? O tym właśnie porozmawiam już za chwilę z naszym gościem, panią Natalią Poterą, specjalistką do spraw Turcji z poznańskiego UAM i zarazem z portalu Defense24. Następnie rozmowa redaktor Aleksandry Fedorskiej o cyberbezpieczeństwie w Niemczech. Jej gościem będzie profesor Tobias Eggendorfer z Agencji Cybernetycznej w Halle, który opowie o wyzwaniach stojących m.in. przed jednostkami niemieckiej administracji samorządowej w tym zakresie, w zakresie cyberbezpieczeństwa. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań, a ja już teraz zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem na temat wyborów w Turcji. Szanowni Państwo, już teraz w studiu z nami jest pani Natalia Potera, specjalistka do spraw Turcji z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z portalu Defense24. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No to można powiedzieć, że miała pani rację. Dwa tygodnie temu się spotkaliśmy w tym studiu i mówiła pani, że Erdoğan jednak zwycięży w tym wyścigu. Ja się zastanawiałem nad tym, czy czasem Kemal Kılıçdaroğlu nie zostanie wybrany po to, żeby kontrolować tę większość parlamentarną. Pani mówiła, że raczej to, że parlament jest już w rękach frakcji Erdoğana, pomoże mu w tej drugiej turze. No i tak jak pani powiedziała, tak się też stało. Tak. Gratuluję.
Dziękuję pięknie. Nie wiem, czy gratulować, czy nie. Tak naprawdę było to dość ryzykowne stwierdzenie, ale patrząc już wtedy, przyglądając się na opinię społeczną oraz jak ludzie do tego podchodzą, no można było stwierdzić, że Recep Tayyip Erdoğan ma jednak te największe szanse. No i tak się jednak stało. 4%, ponad 4%, to jednak nie jest mało, więc można powiedzieć, że podoba nam się to, nie podoba, jednak trzeba zaakceptować wolę ludu.
No właśnie, podoba się czy nie podoba? Pytam o pani osobistą opinię.
Tutaj jako przedstawicielka Europy można powiedzieć, że jest troszkę zawód. Mhm. Jednak ta polityka bardziej przewidywalna ze strony opozycji byłaby dla nas bardziej korzystna. Niemniej jednak ja bym nie mówiła tutaj, że jest to albo dobre, albo złe. Ja moim zdaniem tutaj zakładałabym, że Polska no nie była w jakiejś złej pozycji tutaj współpracując z prezydentem Erdoğanem. Jednak rozwijał się tutaj między innymi handel, rozwijała się turystyka. Także ostatnio chociażby tutaj ten przemysł zbrojeniowy, my także kupowaliśmy coraz więcej sprzętu od Turków.
Bajraktary chociażby, prawda?
Chociażby już sławne Bajraktary. Więc moim zdaniem oczywiście być może to nie jest dla nas jakoś super korzystne. Przede wszystkim dlatego, że jest to nieprzewidywalna polityka. Niemniej jednak z perspektywy nas Polaków, no nie spodziewałabym się jakiejś większej zmiany, na gorsze chociażby.
No ale ja tak sobie przypominam, kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Były głosy krytyki, padały głosy krytyki pod adresem Polski ze strony państw Unii Europejskiej. Turcja nas wówczas jednak poparła, prawda?
Tak, ja już zakładam, że my prowadzimy podobną politykę zagraniczną, czyli sprzeciwiamy się Unii Europejskiej. Także my tutaj lobbujemy chociażby wejście Turcji do Unii Europejskiej. Być może dlatego, że my, kiedy staraliśmy się o wejście do NATO, to Turcja jednak była tym państwem, które wspierało także nasze. Więc możemy powiedzieć, że jest to troszkę spłacanie długu.
W ten sposób. Sprawdziłem inflację w Turcji. W kwietniu około 40%, no wcześniej było nawet 85%, to w październiku zeszłego roku. No i tak, jakim cudem urzędujący prezydent w takich warunkach, z takimi wynikami gospodarczymi zdobywa kolejny raz władzę w drugiej turze i to z taką przewagą głosów?
Przede wszystkim ja chciałam się skupić może nie na sile samego prezydenta, ale na słabości opozycji. Mhm. Wyborcy są świadomi tego, że opozycja składa się z różnych partii, z różnych stron, co oznacza, że może prowadzić niestabilną politykę, a tym samym może doprowadzić do jeszcze większego kryzysu gospodarczego. Przede wszystkim dlatego, że Turcy są troszkę zawiedzeni chociażby polityką Zachodu, polityką Unii Europejskiej, polityką Stanów Zjednoczonych, więc nie do końca wierzą, że gdyby opozycja doszła do władzy, to ta sytuacja, ta pozycja Turcji uległaby poprawie.
Mhm, czyli nie ma nadziei na poprawę, jeżeli chodzi o przejęcie władzy. Natomiast gratulacje płyną z całego świata, można powiedzieć, bo gratulacje do obecnego, byłego i obecnego prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana płyną od Wołodymyra Zełenskiego, ale także od Władimira Putina, płyną także od Joe Bidena. No zewsząd można by było powiedzieć, że z każdej strony tej obecnej barykady, no to jest chyba taka konsekwencja tej polityki grania na wielu fortepianach jednocześnie.
Tak, tutaj trzeba przede wszystkim podkreślić tą różnicę w odniesieniu do 2018 roku, kiedy no jednak przedstawiciele państw, przywódcy państw wstrzymywali się z tymi gratulacjami, bądź były one bardzo oschłe, powiedziałabym. Tym razem widzimy, że to był wręcz wyścig, kto pierwszy złoży gratulacje.
No i kto pierwszy złożył?
Szczerze mówiąc, chyba jednym z pierwszych był Władimir Putin i Viktor Orban, więc widzimy, że tutaj bliskość polityk jest no jednak niezaprzeczalna. Niemniej jednak tutaj chociażby już wspomniany Joe Biden, ale także były prezydent Trump także złożył gratulacje. Widzimy, że tutaj mogą być różnice, niemniej jednak wszystkie państwa próbują troszkę przeciągnąć Turcję na swoją stronę, no i zmusić ją do wyboru, w którą stronę dalej. Moim zdaniem, no szybko do tego nie dojdzie i prezydent Erdoğan, tak jak zresztą było to, dalej będzie próbował grać na kilka stron.
No to tak, dyplomacja dyplomacją, ale jakie są te prawdziwe reakcje na zwycięstwo Erdoğana? No, rozumiem, tak jak pani powiedziała, Europa nieco zawiedziona, USA chyba jeszcze bardziej, Putin szczęśliwy, tak, w takim razie. No ale Wołodymyr Zełenski chyba też, jak pani uważa?
Moim zdaniem tak, bo jednak, jak już wspomniałam kiedyś, że relacje Rosja-Turcja bardziej opierają się na relacjach dwóch partnerów, dwóch przywódców, Erdoğan-Putin. Gdyby opozycja doszła do władzy, to także ta relacja z Rosją uległaby pogorszeniu. Tym samym chociażby kryzys zbożowy mógłby nastąpić ze zdwojoną siłą. Być może właśnie z tej perspektywy ta pomoc Erdoğana, to zaangażowanie jest bardzo poprawnie przyjmowane ze strony Ukrainy.
Ta polityka międzynarodowa nie jest prosta, to jest układanka dość złożona. No dobrze, co wygrana Erdoğana oznacza dla Turcji, pani zdaniem? Jakie będą konsekwencje tego zwycięstwa? W którym miejscu Turcja się znajdzie po tych wyborach? No bo rozumiem, że to będzie ta polityka kontynuacji, ale być może nasilą się pewne tendencje, jeżeli chodzi akurat o politykę Erdoğana.
Tak naprawdę ja nie oczekiwałabym tutaj większych zmian. Być może większe zbliżenie z państwami arabskimi, chociażby dlatego, że Erdoğan podkreśla, że nawiązanie poprawnych relacji chociażby z Syrią jest tutaj kluczowe. Tutaj także rola Kataru ma mieć większą rolę, więc moim zdaniem ja bym kierowała się bardziej w tamtą stronę. Oczywiście nie będzie tutaj całkowitego zerwania relacji z Unią Europejską czy ze Stanami. Ciekawe może być to, że prezydent Biden zaproponował, że Turcja, jeżeli zaakceptuje członkostwo Szwecji w NATO, to być może będzie mogła zakupić F-16. Czy do tego dojdzie? Ja bym nie była pewna. Kongres jednak może to zablokować. Niemniej jednak warto podkreślić, że no już padło to stwierdzenie, że być może ta współpraca zostanie nawiązana, więc widzimy, że to siłowanie się, żeby przepchnąć Turcję, jest bardzo widoczne, zwłaszcza teraz.
No dobrze, a co z Turcją w Unii Europejskiej? No bo przecież były koncepcje, które wskazywały na to, że Turcja miała być powiązana. To były te wcześniejsze koncepcje. Turcja miała być powiązana z Europą, miała modernizować się na wzór europejski, miała dołączyć do Unii Europejskiej. W pewnym momencie te drzwi zostały przymknięte. No i jak teraz wygląda ta perspektywa? Jak po tym zwycięstwie wygląda ta perspektywa?
Moim zdaniem tutaj nie ma zbyt wielkich nadziei ze strony partii rządzącej, ze strony koalicji rządzącej. Oni zdali już sobie sprawę, że oni tak daleko odeszli już od Unii Europejskiej, że raczej nie ma tutaj szansy na powrót. Ta współpraca może być kontynuowana chociażby pod względem handlowym, pod względem, nie wiem, jakiegoś zabezpieczania granic. Niemniej jednak nie sądziłabym, że będą aż tak nalegali na wejście Turcji do Unii Europejskiej, jak nalegała na to chociażby opozycja. Nie zapominajmy, że Kemal Kılıçdaroğlu mówił, że 3 miesiące i Turcja będzie w Unii Europejskiej.
A to był realny scenariusz, pani zdaniem? Tak, czy Kemal Kılıçdaroğlu byłby w stanie zmodernizować, czy też no, przekształcić Turcję w taki sposób, żeby ona nagle stała się kompatybilna z państwami Unii Europejskiej?
Być może byłoby to możliwe, jednak z pewnością nie w przeciągu 3 miesięcy. Moim zdaniem nawet nie 3 lat. Być może kiedyś, jeżeli Unia Europejska także zmieni się, no to byłoby to możliwe. Niemniej jednak Unia Europejska też stara się wprowadzać kolejne punkty, które byłyby tylko także takim punktem odniesienia, dlaczego Turcja nie może wejść. Czy realnym? No nie, one tak naprawdę zostały na siłę znajdowane. odnajdywane nieraz. Mhm. Niemniej jednak no, 3 miesiące zdecydowanie było to niemożliwe.
Czyli blokada bardziej polityczna niż realna, jeżeli Dokładnie. Chodzi o Unię Europejską i tutaj postępowanie w tej sprawie. No dobrze, ale to jeśli nie w Europie, to co? To Turcja na Bliskim Wschodzie, czy gdzieś pomiędzy?
Z perspektywy Erdoğana, no on najchętniej by balansował pomiędzy tym wschodem i zachodem. Mhm. Jednak patrząc na jego obecną politykę, moim zdaniem zbliżyłby się on bardziej do Bliskiego Wschodu. Przede wszystkim dlatego, że łączy Turcję z państwami bliskowschodnimi. Przede wszystkim religia, historia. Także jednak to te państwa niejednokrotnie były pod panowaniem Osmanów i jednak Erdoğan często nawiązuje do tej przeszłej historii.
Natalia Potera, specjalistka do spraw Turcji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Witam serdecznie w drugiej części naszego programu. Ze słonecznej Turcji przenosimy się teraz do Niemiec, gdzie na temat cyberbezpieczeństwa Aleksandra Fedorska porozmawia z jej gościem.
Dobry wieczór. Naszym dzisiejszym tematem będzie bezpieczeństwo cyfrowe. A naszym gościem jest pan profesor Tobias Eggendorfa z Agencji Cybernetycznej z Halle. Pan profesor zajmuje się bezpieczeństwem systemów. Panie profesorze, śledząc niemieckie media, odnoszę wrażenie, że cyberbezpieczeństwo w Niemczech obecnie nie jest w najlepszej kondycji. Chodzi mi głównie o te wydarzenia związane z administracją niemiecką. Jakie są tego przyczyny? Co się tam dzieje? Moim zdaniem przyczyn jest bardzo wiele. Z jednej strony mamy jakieś takie dziwne podejście ogólnie do bezpieczeństwa. W administracji nie zastanawiamy się długo. Głównie kierujemy się tym, czy na przykład w powiecie, czy w wiosce obok stosują ten czy inny program. Staramy się dowiedzieć, jak to tam funkcjonuje, czy są tam jakieś problemy. Nie przeprowadzamy czegoś w rodzaju kontroli, żadnych testów. Nie zabezpieczamy się. Pod tym względem pracujemy niby to swobodnie, i to w naturalny sposób prowadzi do braków w zabezpieczeniu. To nie jest bezpieczna metoda. Często ufamy ślepo producentom i nie mamy niezależnych instytucji, które by testowały wcześniej software. Nie mamy czegoś w rodzaju inspekcji, które na przykład przeprowadzamy w naszych samochodach. Agencja cybernetyczna chce stworzyć takie formalne procedury weryfikacji oprogramowania. Na tym nam zależy. Za pomocą takich weryfikacji będziemy mogli sprawdzić, czy oprogramowanie działa tak, jak powiedział nam to wcześniej producent. Czy ma to przypadkiem związek z tym, że jednostki administracyjne w Niemczech całkowicie autonomicznie zamawiają swoje oprogramowanie? Ostatnio mówi się tu dużo o pojedynczych powiatach w Dolnej Saksonii. Niestety nie mam wystarczająco dużo wiedzy, aby mówić o pojedynczych powiatach, ale mogę powiedzieć tak ogólnie o pojedynczych obszarach w administracji. I właśnie tak to wygląda. Pani mówi, że jest to autonomia, ale to jest tylko pozór. To nie jest autonomia i to nie jest bezpieczne. Po prostu robi się to, zamawia się taki program, które zamówili już sąsiedzi, to znaczy powiat obok. W kółko to samo oprogramowanie. Widzimy taką monokulturę oprogramowania w Niemczech. Właściwie wygrywa prawie zawsze Microsoft. Alternatywy nie są stosowane, więc jeśli oprogramowanie zostaje zhakowane, o czym ciągle czytamy w mediach, to w rzeczywistości chodzi tu o bardzo banalne luki w zabezpieczeniu, które zostały wciśnięte nam przez producenta. Można by to było bardzo łatwo rozwiązać, po prostu zmieniając system, ale to się nie dzieje. Panie profesorze, czy to znaczy, że niemiecka administracja byłaby bezpieczniejsza w przypadku zaopatrywania się w oprogramowanie w centralny sposób? To jest bardzo trudne pytanie. Jeśli zapewnilibyśmy scentralizowany serwis, zatrudnilibyśmy bardzo kompetentnych ludzi i pozwolilibyśmy sobie na ten luksus, aby wszystko byłoby bardzo, bardzo dobre, to taka administracja mogłaby funkcjonować. Ale tak nie jest, bo miejsca pracy w administracji są bardzo słabo wyposażone, są bardzo słabo opłacane i w procesie zamówień publicznych jest tak wiele ograniczeń, no, że nie jestem optymistą, że może nam się to wydarzyć. Więc nie wiem, czy scentralizowanie zamówień rzeczywiście przyniosłoby jakąś korzyść. W takim razie dobrze byłoby dać niektórym powiatom, czy na przykład uczelniom, możliwość autonomii w wyborze systemów. Można by wtedy dać im więcej swobody i powiedzieć, no dlaczego nie zrobicie czegoś inaczej? Prosimy was o innowacje, alternatywy. Jednak obecnie jest to często tak, że szef instytucji mówi, nie róbcie nic innego, róbcie po prostu to, co robią sąsiedzi. I to się ciągnie tak dalej i dalej. To właśnie zniechęca i prowadzi często do powtarzania w kółko tych samych błędów. Jednostki, o których teraz mówimy, to znaczy powiaty czy instytucje, jak na przykład biblioteka w Kilonii, z której sama bardzo często korzystałam, zaatakowanie takiej jednostki przecież wydaje się bez sensu. Co taki haker ma z ataku na drugą czy trzeciorzędną bibliotekę? To jest bardzo interesujące pytanie, bo chodzi o to, kim jest atakujący. I tu mamy dwie grupy. Ta większa grupa to zwykli złodzieje, bardzo zwykli tuzinkowi kryminaliści. Oni chcą pieniędzy, oni chcą zarobić. Przeprowadzają olbrzymie ataki, zmasowane. Chodzi tu o test bezpieczeństwa milionów, milionów systemów. I dla nich jest to obojętne, kogo atakują. Atakują po prostu miliony. I jeśli uda im się wejść na przykład do co dziesiątego czy co dwudziestego systemu, będą te systemy szantażować, te systemy wypłacą im okup, no to będą to już wielkie, wielkie miliony. Ale drugi rodzaj atakującego, i to jest chyba to, o czym pani mówi, to są aktorzy państwowi, związani z wywiadami określonych państw. To są specjaliści i oni mają określony cel, bardzo wąsko określony cel. Oni mogą być na przykład zainteresowani informacjami z pani redakcji, z pani radia. Oni mogą być na przykład zainteresowani danymi pracowników niemieckich sił zbrojnych. Oni mogą chcieć zyskać jakieś indywidualne korzyści albo też informacje. Proszę mi powiedzieć, kim są pana przeciwnicy, to znaczy kim są ci hakerzy? Czy to są jacyś geniusze matematyczni, czy są to absolwenci jakichś wybitnych uczelni? Jakie umiejętności musi posiadać haker, aby odnieść sukces? Ja powiedziałbym, że są to umiejętności specjalistyczne, jednak specjalistyczne, bo w zasadzie każdy, kto studiował informatykę, może te umiejętności nabyć. Wielu informatyków uczy się właśnie tego, właśnie programowania i tych specyficznych funkcji w ramach swoich studiów. Z drugiej strony są też przykłady, że ktoś się tego nauczył samodzielnie. W internecie jest wiele takich kursów. Są możliwości nauki tych i także jeszcze innych, bardziej zaawansowanych rzeczy. I jest to też uzasadnione, że mamy takie kursy, że się tego uczymy i my także z tych kursów korzystamy, broniąc się przed atakami, bo my chcemy wiedzieć, jak będą przeprowadzane takie ataki, co wie druga strona. Wtedy możemy się zastanowić, jakie środki zabezpieczą nas przed takimi atakami. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Bezpieczeństwo w sieci to temat cały czas zyskujący na znaczeniu, bowiem coraz większa część naszej aktywności przenosi się do świata internetu. Także wojna na Ukrainie i ataki hakerów na infrastrukturę zarówno ukraińską, jak i rosyjską unaoczniły, jak dużą wagę powinniśmy przywiązywać do cyberbezpieczeństwa. No i mówimy tutaj zarówno o poziomie profesjonalnym, firmowym, państwowym, jak i o poziomie osobistym, czyli na naszych komputerach i na naszych smartfonach. Dziękujemy Państwu za uwagę. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu zachodniego. Żegnają Państwa Aleksandra Fedorska, realizator Krzysztof Jankowski oraz sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Proszę jednak zostać z nami, bo już za chwilę Piotr Tomczyk i Hubert Jach oraz ich kalejdoskop medialny. No a my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.